Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Sycylia, między niebem a morzem. Książka Ewy Cichockiej, którą serdecznie witam w studiu.
Witam.
Dzień dobry.
Ciebie, witam Państwa.
I dziękuję za podróż. Bo to są eseje i reportaże z podróży, a tak naprawdę, kiedy się to czyta i ogląda przepiękne zdjęcia, to tak jakby się było na Sycylii, w moim przypadku po raz pierwszy. Więc na razie to mam taki kłąb przekolorowych obrazów, jakąś taką też historyczną plątaninę, bo wydaje mi się, że tam cała historia prawie, że naszej ludzkości się zbiegła i spotkała. I w ogóle przekonanie, że jest to miejsce absolutnie niezwykłe i ważne też dla nas Polaków, z powodu Polaków, którzy tam trafiali. Więc bardzo się cieszę na tę rozmowę z podróżniczką i dziennikarką, która mam nadzieję opowie nam troszkę o swojej Sycylii, bo chyba tak jak Jerzy Sztur tu cytowany, możesz powiedzieć, że moja kochana Sycylia, tak?
Myślę, że właśnie tak. Trochę się obawiam, czy niezbyt jakby słodko i idyllicznie piszę o tej Sycylii, ale faktem jest, że taką zobaczyłam, taką pokochałam i wiąże się z wieloma bardzo miłymi i przyjemnymi wspomnieniami. To, o czym mówiłaś, o tych kolorowych zdjęciach, które rzeczywiście jakoś pociągają, to prawda, te krajobrazy są bardzo zachwycające i pociągające generalnie, dlatego że są naturalne i nieskażone cywilizacją. I to rzeczywiście bardzo pociąga. I to głównie jakoś na początku mnie zwabiło na Sycylię. Natomiast potem, kiedy coraz bardziej jakby wchodziłam w te tematy, coraz więcej szukałam informacji na ten temat, okazywało się, że raz z jednej strony, że to, co jest dostępne, co było dostępne, kiedy zaczęłam tam podróżować, to były głównie tłumaczenia anglosaskie. No owszem, szereg informacji, ale w pewnym momencie jak zobaczyłam, że no cóż, oczywiście interesujące jest to, co przeżywał, myślał Goethe, ale na przykład jak się dowiedziałam, że Iwaszkiewicz jeździł na Sycylię 13 razy, to pomyślałam sobie, o wiele bardziej mnie interesuje to, dlaczego on jeździł, co go tam tak przyciągało, co tworzył. I właściwie wtedy rozpoczęła się taka druga podróż przez właśnie literaturę i to było takie uchylenie właściwie takiej ciekawej księgi, która no, pociągnęła mnie i właściwie trwa cały czas. Co prawda książka jest już skończona, jest to jakiś tam pewien etap, ale cały czas dzieje się coś nowego i to jest no, niesamowicie fascynujące dla mnie. A szczególnie właśnie odkrywanie tych polskich związków i patrzenie właśnie oczami Niemcewicza, Krasińskiego, Szymanowskiego, Iwaszkiewicza, to faktycznie bardzo jakby pociąga. Tym bardziej, że jakoś tak się udało, że nikt do tej pory jakby pod tym kątem tego nie zebrał. Próbowałam znaleźć jakąś taką ciekawą formę, żeby połączyć z jednej strony trochę tą pracę badawczą, czy taką popularno-naukową, żeby jednak przekazać trochę i tych ciekawostek, ale też uważam ważnych faktów i wydarzeń z naszej kultury, które gdzieś tam się schowały, ale także właśnie te krajobrazy, bo jest to naprawdę niezwykle pociągające miejsce z taką bardzo dziką przyrodą i morską, i właśnie wulkany.
I interior zupełnie inny.
Tak, to palące słońce, no i taki faktycznie też klimat związany i z mieszkańcami, i z pewnymi przekonaniami, z ich oczywiście historią, która też wpływa na ich mentalność. To wszystko faktycznie się jakoś, no, dla mnie było wielkim odkryciem i pociągnęło jakby, żeby rzeczywiście jeździć i badać i przyglądać się i to, co jest dla mnie jakoś tam piękne, sfotografować, utrwalić.
Jestem pewna, że chociaż książka troszkę waży, bo przez to zdjęcie
70 deko.
Dobrego gatunku papier, to rzeczywiście. Ale mimo tego, gdybym jechała na Sycylię, leciała, płynęła, to bym ją wzięła ze sobą. Wydaje mi się, że jest to poza wszystkim także świetny przewodnik. Ta audycja nazywa się Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk i myślę, że ty przeczytałaś Sycylię w jakiś sposób. We wszystkich warstwach archeologicznych trochę obyczajowych, smakowych, krajobrazowych, ale też literackich, prawda? Także
bardzo
i teatralnych.
Się cieszę, że udało mi się właśnie taką formę i że ona trafia, bo nie było to jakby proste, żeby znaleźć to wszystko. Ja w pewnym sensie napisałam taką książkę, chyba którą chciałabym przeczytać po prostu. Ja szukałam tych informacji, a ponieważ miałam sporo spotkań na temat Sycylii, opowiadałam o Sycylii, pokazywałam zdjęcia i dużo osób mówi, dlaczego ja tego nie zbiorę i no i faktycznie zabrałam się za pracę i pomyślałam, że warto. Też jakby dołożyłam tutaj tych ludzi współczesnej kultury, co też właściwie gdzieś tam pewnie umknęło i nikt by pewnie nie wspomniał o tym, że jedno z nielicznych przedstawień króla Rogera Szymanowskiego na Sycylii robił Zanussi. Więc też mi się wydaje, że to są rzeczy, jakieś też nasze dokonania i warto o tym wspominać, a nie cytować koniecznie tylko tego Goethego.
Ale ja zacznę od mojego ulubionego cytatu, dwóch. I ulubionego bohatera w tym sensie, że przypomina mi takiego chłopca, który pojechał z wycieczką szkolną i nie bardzo grzecznie się zachowuje. Zygmunt Krasiński, hrabia, arystokrata. No, można by się spodziewać po, nie wiem, Mickiewiczu, że się nie tak zachowa. Wręcz przeciwnie. A on tak. Wyryłem na murze bliskim drogi Mesyńskiej. Polak tu był. Kiedyś przyjdzie na to miejsce ktoś z Polski rodem i przeczyta i rozraduje się w duszy. U nas w Chyloni na słupie jest też tak. Tu byłem. Ja nawet w Bazylice Grobu w Jerozolimie widziałam te polskie. Tu byłem. No proszę bardzo. Kto to? Krasiński. A później jeszcze napisał do Delfiny. Chciałem z grobu króla Rogera kawał porfiru wziąć dla ciebie, ale strażnik pilnował i nie dał. No barbarzyńca jakiś.
Tak, no ale tutaj pewne jakieś usprawiedliwienie może być, ponieważ był to człowiek wówczas szaleńczo zakochany w Delfinie i właściwie on patrzył wówczas na Sycylię tylko właściwie przez pryzmat Delfiny. Wszystko mu się z nim kojarzyło i tylko marzył o tym albo żeby wrócić, albo żeby z nią tu przyjechać. Więc myślę, że tutaj jakieś takie wybaczenie i zrozumienie można znaleźć, że człowiek zakochany robi różne rzeczy, a faktycznie wtedy jakby był na tym etapie.
Tutaj romantycy oczywiście występują, i Mickiewicz, i Słowacki. Bardzo pięknie jest jakby oglądać wyspę, historię, ale także różne widoki ich oczyma i poprzez ich poetyckie pióro, prawda?
Tak, ja myślę, że ja też wzruszałam się, prawdę mówiąc. Widzę piękne krajobrazy, czy wspaniałe miejsca, czy jakoś dotykam tej historii i wówczas mam słowa, które są zaklęte w strofy, bardzo artystycznie, no co tu dużo mówić. Ja nie nazwałabym tak pięknie, czy też nie miałabym aż tak głębokich przeżyć, co nasi twórcy. I to dawało naprawdę taki dodatkowy walor tej podróży, tak, że możemy to wszystko jeszcze piękniej nazwać i naprawdę dawało dużo wzruszeń. Były też takie sytuacje, jak na przykład odtwarzanie pewnych zdarzeń, jak na przykład podążając śladami Iwaszkiewicza i Reinfelda, odtworzyłyśmy, właściwie zrobiłyśmy taki performance, można powiedzieć, w antycznym teatrze. Powtórzyłyśmy to, co oni zrobili ponad 80 lat temu, czyli sprawdzili akustykę teatru, cytując ze sceny inwokacje z Pana Tadeusza. I co tu dużo mówić, owszem, no, można było też przyjść obejrzeć teatr, ale wówczas, kiedy zrobiłyśmy to, to naprawdę trochę ciarki przechodziły po plecach.
Tutaj wplątane są historie ludzi wielkich i wybitnych, jak chociażby ta historia Karola Szymanowskiego i Jarosława Iwaszkiewicza, która się zaczyna gdzieś na Ukrainie, tak? Od opowieści.
To była taka pierwsza wyimaginowana ich podróż wspólna, bo nigdy razem nie byli na Sycylii. Była pewna różnica wieku między kuzynami. Karol był pierwszy. No i sam jak Jarosław opowiadał, on niewiele widział wówczas na tej Ukrainie. W końcu wybuchła wojna, kiedy zostali właściwie uwięzieni i wkoło toczył się straszny czas. Wówczas, żeby pewnie jakoś o tym zapomnieć, nie myśleć, właśnie Karol projektował temu młodszemu kuzynowi Jarosiowi i opowiadał mu właśnie o tych wspaniałych południowych morzach. I tak, można powiedzieć, zapłodnił tę wyobraźnię Iwaszkiewicza, że Potem wspólnie napisali operę Króla Rogera, Iwaszkiewicz napisał libretto, nie będąc na Sycylii. Dopiero po 10 latach trafił na Sycylię, więc tak bardzo musiał sobie to wyobrażać, żeby tę Sycylię zobaczyć.
I Król Roger ile? 3 razy był na Sycylii wystawieniu?
Tak, to właściwie były tylko też te 3 premiery włoskie, więc nie za wiele. Natomiast na pierwszej był Iwaszkiewicz w 1949 roku. No, Szymanowskiego już nie było. No i potem kolejną zrobił właśnie Krzysztof Zanussi w 1992 roku. I potem była tylko jeszcze jedna w 2005 roku.
Ale Jarosław Iwaszkiewicz zaraził się też Sycylią, prawda? To jest piękny opis, kiedy wieje Sirocco i on pisze, kończy pisać Panny z Wilka. I ten piasek mimo zamkniętych okiennic mu się sypie na rękopis.
No, szukałyśmy tego pokoju w tym hotelu właśnie. To też jest takie miejsce, które fajnie byłoby, gdyby znalazło się na szlaku naszych turystów, którzy oczywiście tam trafiają. Ale myślę, że wielu z nich nie wie, że w tym hotelu mieszkał najpierw Szymanowski. Tak, obok jest źródło Aretuzy. On się nad nim nachylał, słuchał i potem te dźwięki zaklął w muzykę. A z kolei później Jarosław też słyszał wszędzie muzykę Karola i napisał swoje sonety. I faktycznie ten wiatr z nad Afryki często wieje. Ta pogoda właśnie i aura jest czasami taka dość niesamowita na Sycylii.
Udało się pani sprawić, że Sycylijczycy usłyszeli, tak, po włosku sonety Iwaszkiewicza wybrane.
Tak, okazało się, przygotowując się do tej wyprawy, do spotkania śladami polskich artystów, mieliśmy wersję w języku włoskim dla publiczności włoskojęzycznej i oczywiście w języku polskim. No ale tak okazało się, że mamy wiersze, sonety Iwaszkiewicza tylko po polsku, więc zaczęliśmy poszukiwać po Włoszech wszędzie, czy są tłumaczenia. Okazało się, że nie ma. No i znaleźliśmy sympatyka Leonardo Mazzi, polonista z Florencji, który mieszka w Polsce, który zdecydował się, że przetłumaczy nam te wiersze. Więc właściwie wówczas w Syrakuzach odbyła się taka premiera włoska właśnie tych wierszy. I było to dla nas bardzo przyjemne i stało się też takim dodatkowym wydarzeniem tego naszego spotkania.
Właśnie się zorientowałam, że zaczęłyśmy mówiąc sobie na ty, a przed chwilą ja powiedziałam proszę pani i dlatego myślę, że pora wspomnieć, że dostałam prezent. Nie wiem, co to jest. To Antica Dolceria, czyli co, jakaś antyczna cukiernia? Co to jest w ogóle?
Tak, to jest czekolada z Modiki. To są też jakby pewne kwestie, które w książce poruszam, takie kulinarne smaki. Osobiście sama lubię jeść, lubię gotować, więc się temu przyglądam. I pod tym względem też Sycylia jest bardzo jakby interesująca, bo przed podróżowaniem na Sycylii nie wiedziałam, że jest właśnie w Modice dużo manufaktur, które produkują czekoladę według starych azteckich przepisów. U nas już od dawna dodaje się mleko, dodaje się tłuszcz zwierzęcy i ta czekolada ma zupełnie inny smak, natomiast ta pierwsza czekolada, która przybyła z Nowego Świata, wyglądała nieco inaczej. Była przygotowywana na zimno, czyli w takiej niższej temperaturze do maksymalnie 40 stopni i łączono ziarno kakaowe z cukrem, który się nie rozpuszczał całkowicie. Dzięki temu ta czekolada ma taką pewną chrupkość. No i z pewnością jest odmienna od tej znanej nam czekolady.
To później spróbujemy. Znaczy ja spróbuję, bo ty znasz doskonale ten smak, ale chciałam przez chwilkę porozmawiać o tych takich spotkaniach, które się odbywają w czasie takich podróży i tak w ogóle. Jacy są Sycylijczycy? Czy się na przykład bardzo różnią ci z interioru od tych z wybrzeża? Jak się tam jest? To jak się człowiek czuje? Taki obcy, nieznający języka.
Ja myślę, że miałam być może dużo szczęścia, ale nie spotkało mnie nigdy właściwie nic przykrego i nieprzyjemnego, a wręcz przeciwnie, bardzo taka duża otwartość i przychylność. Być może w pierwszym momencie są trochę na dystans, ale kiedy już przełamie się właściwie te pierwsze lody, są szalenie serdeczni i życzliwi. Bardzo często bywało, że gdzieś w jakimś małym miasteczku czy wiosce spotykamy kogoś, o coś próbujemy zapytać, coś się dowiedzieć, no porozumienia, co tu dużo mówić, nie ma, ponieważ oni mówią w dialekcie sycylijskim, więc rzeczywiście jest trudno. Ale ta ich chęć pomocy emanowała z tych ludzi naprawdę niesamowicie i strasznie długo się starali, mimo że ciężkie było porozumienie, ale często wyszukiwali przeróżne sposoby, żeby w jakiś sposób się porozumieć. Także wydaje mi się, że też Sycylia trochę cierpi z powodu pewnych stereotypów, które na niej ciążą i częściej się mówi o mafii, o jakichś problemach, niż o tym, że jest to naprawdę przepiękna kraina i życzliwi ludzie. I wspaniałe miejsce, czy na wakacje, czy właśnie na taką podróż historyczno-literacką.
Ale mafia jest. Ja prawdę mówiąc myślałam, że to już historia, filmy i różne inne opowieści. A tu Jerzy Sztur mówi, że uprzedzano go, że jeżeli w lokalu siedzi tylko kilku panów, to żeby tam raczej nie wchodzić w ogóle. Albo ten zwyczaj, że wszędzie tylko gotówką, prawda? I w ogóle jakoś tak niby jej nie ma, bo nie widać.
Tak, ale turysta jej nie widzi, tak, ten gość, ponieważ no, prawdopodobnie też dlatego, że w jakiś tam sposób mafia z tych turystów żyje, więc nie jest jakby to też w jej interesie, tak. Poza tym jest to bardzo złożone zjawisko, bardzo trudne złożone zjawisko i no, o tym się nie mówi, więc właściwie trudno się cokolwiek dowiedzieć. No, z pewnością trzeba na pewne rzeczy uważać, ale jak mówię, raczej turysta nie wkracza w pewne rejony. No, ciekawie mówił, też mnie to interesowało, jak się pracuje, tak, pod okiem mafii i dlatego też pytałam Zanussiego, który bardzo zabawnie o tym opowiada, że on się wszystkim kłaniał, wszystkim podawał rękę i bardzo się starał, wiedząc, że no, po prostu tutaj musi się w jakiś tam sposób dostosować, ale więc myślę, że w życiu codziennym z pewnością gdzieś można by się zetknąć z jakimiś przejawami, natomiast tak generalnie, będąc trochę jednak z zewnątrz, tego się nie dostrzega i to nie dotyczy, można powiedzieć.
Zabawnie było czytać o tym, jak Zanussi opowiadał o swoich przygodach z odnową chóru, że tak powiem, prawda? Był chór, nagle jakiś bunt, zwolnienie i powoływanie nowego chóru, kiedy on przerażony, no, nie wiem, ja to sobie od razu przykładam, myślę o naszej operze, na przykład bałtyckiej, prawda? Że zwalniamy chór i wtedy reżyser tak, mówi, bardziej, a co na to mafia?
Tym bardziej, że dowiedział się od szatniarki, która nie wiedziała, że on jest właśnie tym reżyserem z Polski i powiedziała mu, relacjonując nowinki, że jakiś Polak przyjechał i rozpędził chór. Więc rzeczywiście przerażony był, bo pomyślał, że wdepnął w sprawy być może jakieś nieprzyjemne i być może będzie musiał za to zapłacić. No ale jak się okazało, no, w jakiś tam sposób też został wykorzystany do tych rozgrywek wewnętrznych. No, na szczęście skończyło się wszystko dobrze.
Do pewnej zmiany przeprowadzanej, tak. Prawda? W związku ze zmianami, które zaszły na wyższych szczeblach.
I bardzo plastycznie opowiada o tych relacjach i zachowaniach dyrektora teatru, który dokładnie wyjaśnia, na czym to polega i dlaczego on też w jakiś tam sposób musi się poddawać takim działaniom.
Wróćmy do takiej sytuacji turysty, który jeździ, zwiedza, podziwia, zachwyca się. Ja powiem o tym, co utkwiło mi w pamięci, w oczach, bo są to także przecież zdjęcia, a pani może rozwikła te wszystkie obrazy. Kilka razy pojawił się Chrystus Pantokrator, jakieś przepiękne mozaiki, czyli bizantyjska sztuka właściwie tam.
Tak, to jest ten wiek XII, właściwie można powiedzieć, może zacznę wcześniej, tak, od takich dwóch, moim zdaniem, głównych epok historycznych, które bardzo zaważyły na historii, na wyglądzie i na zabytkach Sycylii, no to przede wszystkim Wielka Grecja, czyli cofamy się te 2500 lat, ponieważ właśnie na Sycylii, bo jakoś tak zawsze sobie kojarzymy tą Sycylię z Italią, natomiast to jest Wielka Grecja i tych zabytków z doryckich jest mnóstwo i one są w o wiele lepszej kondycji niż w samej Grecji właściwej. A przede wszystkim nie dość, że właśnie ta fantastyczna kondycja, to jeszcze otoczenie. I to jest niezwykle poruszające, ponieważ trafiamy w miejsca, w których właściwie czas się zatrzymał i wygląda prawie tak samo, jak te 2500 lat temu. Nie ma wokół miast, nie jest to przebudowane, nie widać tej cywilizacji i można się poddać takiej ułudzie, że właściwie jesteśmy gdzieś tam, a za chwilę wyjdą Grecy. I tych kilka jest tych greckich kolonii i zabytki są naprawdę niezwykłe. Natomiast druga epoka to jest wiek XII i czas zupełnie niezwykły w wiekach średnich dla Europy. Można tak zaryzykować i powiedzieć, że to w pewnym sensie było centrum ówczesnego świata pod względem kultury, nauki i takiej niezwykłej harmonii, ponieważ Normanowie przybyli z północy, zajęli Sycylię, wyciągając ją z rąk Arabów, ale w taki sposób, że przeszło to bardzo harmonijnie i wykorzystując ich zdobycze i tworząc taką naprawdę niezwykłą symbiozę. I to właśnie spowodowało, że mamy tutaj zabytki z tego czasu, czyli wpływy bizantyjskie jeszcze, wpływy arabskie i wpływy chrześcijańskie. I to spowodowało naprawdę niezwykły rozwój. I no, dzisiaj można spojrzeć tak na Sycylię właśnie przez ten pryzmat. I ta epoka Normanów faktycznie pozostawiła no, wyjątkowy ślad w Europie.
Ten czas tam się jakoś tak nawarstwia i współistnieje, prawda? Znaczy niby wszędzie, ale tam to widać. Ja tutaj pamiętam taki obraz świątyni, którą porzucono w trakcie budowy, bo zmieniła się sytuacja polityczna, czyli po prostu inwazja nastąpiła i te niedokończone budowle 2,5 tysiąca lat, te kolumny niedokończone, nie do końca wydobyte, to jest coś nieprawdopodobnego, prawda? Taki, no nie remont, bo budowa, ale coś przejściowego, co od 2,5 tysiąca lat trwa tam.
Tak, niektóre rzeczy jakoś tam zaginęły, zostały zapomniane, zasypane, one dopiero stosunkowo niedawno zostały odkryte, ale właśnie tak też przeżyłam bardzo silnie wizytę w kamieniołomach, bo właściwie oczywiście oglądamy świątynię, zachwycamy się proporcjami, krajobrazem, osadzeniem w krajobrazie, natomiast właściwie nie zastanawialiśmy się, jak one powstawały. I dopiero kiedy trafiliśmy do kamieniołomu, zobaczyliśmy właśnie te porzucone walce kolumn, które w świetle wojny zostały faktycznie porzucone na drodze. I one te 2,5 tysiąca lat tak leżą i czekają na tych robotników, którzy być może wrócą i dokończą swoją pracę. I to robi niesamowite właśnie wrażenie, to ta ciągłość tego trwania i tego czasu, że możemy się z tym zmierzyć, możemy tego dotknąć. Ja miałam też takie silne przeżycie, kiedy byłam w Cefalu, tam jest takie malutkie muzeum mandraliski i tam jest jeden z takich najważniejszych zabytków, taki archaiczny krater, taka waza z takim pięknym rysunkiem. I wcześniej rano byłam na targu w Palermo. Z moim mężem kupowaliśmy ryby, więc mój mąż rozmawiał z tym sprzedawcą, ustalał, jak tam ma te ryby ukroić, pokroić te steki. On pokroił, potem zawinął w gazetę. W każdym razie było dwóch mężczyzn, była ryba, był nóż. I potem pojechaliśmy do Cefalu i okazuje się, że oglądam ten krater sprzed 2000 lat i ja widzę tę samą scenę, którą dzisiaj widziałam rano na targu. I to też było porażające, że tu się jakby nic nie zmienia, że to cały czas właśnie trwa i właściwie jest tak samo.
Pisze pani, że hipermarkety, te wszystkie sieciówki tam nie weszły po prostu, że ciągle są sklepiki małe, że są ulice rzemieślników, kotlarzy na przykład.
Tak,
tam
to
faktycznie
było,
są kotlarze.
To było niesamowite. Ja nie wiem, jak oni ze sobą konkurują, jak to funkcjonuje, ale widocznie jakoś musi działać, skoro mają. Była ulica kotlarzy i faktycznie w każdym domu na parterze był warsztat, sklepik. Widziałam ulicę, nie wiem jak to nazwać, komodziarzy. W każdym razie oni robili komody wszyscy. Czy też jakieś karnisze. I to też trwa, tak. No, my przeżyliśmy jakąś tą hekatombę tej II wojny światowej i trochę nie mamy tej ciągłości i tego się nie widzi. Natomiast to funkcjonuje, też funkcjonuje pewnie z pokolenia na pokolenie. I to jest bardzo urzekające właśnie to trwanie. Myślę, że to też jakoś tam pociąga.
Wiemy, że w skali światowej to raczej nieprawda, ale tutaj z tych opisów to jest takie wrażenie się wyłania, jakby przyroda była wieczna, to morze, te ryby, prawda? Tak jak pani opisywała, że sytuacja się powtarza po iluś tam set latach, dlatego że jakby to jest naturalne, że człowiek łowi rybę, potem ją kroi, gotuje, czy tam smaży i zjada, prawda? Więc tutaj te właśnie ryby, które występują, cała przyroda, roślinność, te wulkany, które jeszcze ciągle czynne możemy obserwować, i to morze, które na to wszystko patrzy, na to, jak się ludzie tam z tą swoją historią zmagają, prawda? Próbują budować na nowo ciągle coś. I mnie utkwiło w pamięci to oko ryby, które pani opisuje. Takie martwe oko ryby piły tak, że tak na rynku, że tak, no tak, tak, tak. Ewa Cichocka robi taką minę, ale nie będę szukała cytatu, ale pamiętam może dlatego, że ja głęboko współczuję wszystkim zwierzętom, rybom też. I na przykład opis morskiej korydy zrobił na mnie dosyć makabryczne wrażenie, chociaż nie wiem, czy to się w tej chwili ciągle jeszcze tak dzieje, chyba już nie.
To już takie jest bardziej rytualne, tak, tak? I hoduje, więc to nie jest jakby źródłem gospodarki. Aczkolwiek no, dla nas może być to jakoś tam okrutne i straszne, natomiast no tu cóż, no ludzie musieli się zmierzyć jakby z naturą, z tą wielką rybą, ponieważ no musieli coś jeść, tak? Więc też jest co innego, kiedy patrzymy na to jakby od tej strony. A trzeba przyznać, że Sycylia zresztą do dzisiaj nie jest bogatą krainą, natomiast przeżyła chwilę wyjątkowej nędzy. Nędzy, ubóstwa i naprawdę czasem nam trudno sobie wyobrazić, jaki tam panował głód i jakie trudne były warunki. Ja tak troszeczkę tylko dotknęłam tej literatury sycylijskiej i tam można to zobaczyć i to jest wręcz niewyobrażalne. Jest też taki film Roberta Rosselliniego, nakręcony na wyspie Stromboli, na wyspie wulkanicznej pod tytułem Stromboli, Ziemia Boga. To jest film nakręcony bodaj w 1949 roku i tam występują prawdziwi mieszkańcy i można przez chwilę zobaczyć, jak trudno było żyć na tym skrawku tej niegościnnej ziemi i jaka szalenie ciężka była praca rybaków, jak trudno było zdobyć tą żywność i właściwie ciągle była walka o to. Tam nawet nie było wody, więc dzisiaj też na Sycylii jest ogromny szacunek do wody, którą się zbiera. Nawet wodę po gotowaniu makaronu często wylewa się do ogrodu, żeby jej nie zmarnować, żeby ją wykorzystać. I to jest też taka, myślę, ważna kwestia i też jakby spojrzenie właśnie na tych mieszkańców Sycylii, którzy bardzo dużo przeżyli. I co tu dużo mówić, w okresie swojej całej historii właściwie ciągle byli pod obcym panowaniem, bo właściwie ciągle byli nowi najeźdźcy. Oni też się w pewien sposób musieli do tego dostosować, żeby móc przeżyć, móc funkcjonować i to wpływa też na mentalność. Prawdopodobnie też to wpłynęło na powstanie mafii, która gdzieś tam na początku była jakąś tam formą samoobrony. Także to wszystko jakoś tak się składa i komplikuje i nie jest proste, a wszystko pod tym palącym słońcem, tym wiejącym wiatrem i też jakby tej obecnej śmierci i szaleństwa, które gdzieś tam też występuje i pewnie też się trochę wiąże właśnie i z tymi historiami i z tym klimatem, bo jak mówią niektórzy, no w każdej rodzinie jest gdzieś tam samobójca i to tak właśnie daje taki cały obraz.
To prawda, że w dialekcie sycylijskim nie ma czasu przyszłego?
Tak, i to właśnie wynika, tutaj była taka analiza psychologiczna, wynika właśnie z tego, że nastawieni byli na przetrwanie, na bieżące trwanie, nikt nie planował, tak? To też jakby dobitnie świadczy o tym, jak trudno było żyć. Mhm.
Pisze pani tutaj o tym, że Sycylia modli się osobliwie, tak jest tytuł rozdziału.
To mówi Iwaszkiewicz?
Tak. Jest tutaj sporo przykładów z pani obserwacji, ale także z literatury. Ja może tylko zacytuję przygodę Lecha Wałęsy, prezydenta, który był w Palermo w 2014 roku i zażądał usunięcia z toalety obrazu Madonny, tak, wizerunku.
No tak.
Inne trochę podejście do... No, nie wiem, czy do świętości, no inny sposób bycia.
Ja myślę, że tutaj może nawet nikt tego pewnie specjalnie nie zrobił, to była jakaś pewnie wizja designerska i dlatego tak wypadło. Natomiast fajnie, że zareagował i nie pogodził się z tym. Z drugiej strony fajna była też reakcja tego hotelu, bo zdjęli i podarowali mu tę Madonnę, także ją zabrał z Palermo. Ale dlatego ten wyróżniłam jakby w tym rozdziale, osobno zebrałam takich trochę obserwacji historii, bo rzeczywiście to jest odmienne trochę podejście do religii. I jest ona taka trochę codzienna, jest taka widoczna na podstawie też tych przejawów jak festyny, fiesty, święta patronów. Tego jest bardzo dużo. Oczywiście również w sklepach, na targach te wizerunki są bardzo, bardzo obecne. No jest pytanie, czy jest to takie powierzchowne bardziej, czy rzeczywiście to przeżywanie jest głębokie. No ale tacy są. Tacy są i ta religia jakoś taka występuje w tej codzienności.
Kościoły na Sycylii są często zamknięte, jeśli nawet otwarte nie przyciągają tłumów, ale religijność jest obecna na ulicy, w figurkach, wizerunkach,
tak, nawet
w zabobonach też.
Sfotografowałam nawet samochód, stosunkowo nowy, dostawczy samochód, który zamówiono specjalnie z wizerunkiem Świętej Rozalii i jeszcze wokół zamontowano takie ostrzegawcze lampki, żeby jeszcze bardziej podkreślić, że ta Rozalia ma chronić.
Proszę jeszcze opowiedzieć o kulinariach, bo tutaj się co jakiś czas pojawiają takie sytuacje, kiedy państwo bądź panie, bo to są różne wyprawy przecież, jedzą, idą na targ, na rynek.
Tak, to jest całe zjawisko i nawet jeśli nie robimy zakupów, z pewnością warto się wybrać. Raz, że jest to tradycja bardzo długa, bo niektóre miejsca z tą samą funkcją trwają od kilkuset lat. Dwa, z pewnością warto zrobić te zakupy, bo wszystko jest świeże, chociaż na pierwszy rzut oka nie wygląda to dobrze. Wydaje się, że jednak jest jakoś tak brudno, że te warunki higieniczne nie są najlepsze, ale rzeczywiście to się wszystko dzieje szybko, więc nie ma czasu, żeby cokolwiek się zepsuło, więc ten obrót tymi artykułami spożywczymi jest taki szybki. Ale to jest całe zjawisko. Sprzedawcy, głównie mężczyźni, układają specjalne wierszyki, a te nazywają się abaniata, i wykrzykują cały dzień, więc po południu to już ledwo mówią, są tak zachrypnięci. I na przykład słyszałam też o tym, że na niektórych targach można usłyszeć śpiewających sprzedawców. No i było to bardzo interesujące, ale tak nie bardzo wiedziałam gdzie i okazało się, że miałam szczęście i zobaczyłam takiego sprzedawcę na takiej wielkiej hali rybnej w Trapani. I faktycznie facet po prostu kroił te ryby, przekładał i co chwilę śpiewał. Ten głos się odbijał o te ściany tej hali. Było to naprawdę coś niesamowitego. Myślę, że ta kuchnia sycylijska tak przyciąga, chociaż nie jest to jakaś wyrafinowana kuchnia. Jest to prosta kuchnia, no ale podstawą jest świeżość produktów, no i ryby, owoce morza. No i tutaj często, gęsto nie trzeba jakby za wiele ani umiejętności, ani jakichś właśnie wymyślnych przepisów. A to wszystko jest naprawdę smaczne. My często, kiedy jeździliśmy, to mamy apartament z kuchnią właśnie w dużej mierze dlatego, żeby sobie popróbować, porobić. Owszem, restauracje są równie fajne i jest to bardzo przyjemne, ale też fajnie jest sobie pogotować samemu. A są oryginalne przepisy, na przykład na zachodzie Sycylii już zamiast makaronu częściej pojawia się kuskus. To są też wpływy arabskie. Jeżeli chodzi o potrawy z kolei z makaronu, to na przykład takie ciekawe zestawienia jak na przykład makaron z kalafiorem, anchois i rodzynkami. Więc to są takie przedziwne czasami kompozycje, no, nie zawsze jakoś tak może zachęcające, ale warto popróbować. I właśnie te słodkości to są czasy arabskie. Z kolei tutaj też są wpływy jakieś tam hiszpańskie, tak, pomidory, opuncje i właśnie czekolada, to wszystko z Nowego Świata. Ale przede wszystkim jakby prostota tej kuchni. No i na przykład też caponata to jest takie sztandarowe danie. taki, można powiedzieć, gulasz warzywny z bakłażana, który można jeść i na ciepło, i na zimno, więc też bardzo takie praktyczne danie.
No i różne specjały, których może i warto popróbować. Opisuje tutaj pani takie kotleciki robione z całych rybek, że smaczne tylko te oczy.
Tak, no niestety to trzeba się czasem może trochę przełamać, bo okazało się, że faktycznie to się nazywa neonato. To jest taki chyba na rybek, maleńkie, jeszcze zupełnie takie prawie półprzejrzyste rybki i to traktuje się tak w całości, oczywiście z wnętrznościami, z oczami, ze wszystkim, jak takie mięso mielone, przyprawia się, oczywiście dodaje różne dodatki i potem się smaży z tego kotleciki. No powiem szczerze, że trochę rosło w ustach. Może gdybyśmy nie wiedziały, że to jest z tego, to może byśmy się bardziej rozsmakowały w tym.
Ja też pamiętam mężczyzn, którzy pracowali przy jakiejś koparce czy dźwigu, którzy smażyli wnętrzności na grillu, tak?
Tak, to jest kuchnia palermska, kuchnia ulicy i to jest bardzo popularne. No je się dziwne rzeczy trochę, bo gotowana śledziona na przykład, tak? Właśnie jakieś takie różne wnętrzności, ale też takie krokieciki z grochu włoskiego, z ciecierzycy, z ziemniaków. No jest to wszystko jakoś tak bardzo proste, ale faktycznie smakuje. To właśnie Jerzy Sztur też powiedział, że normalnie to chyba nie jada przy stole z ceratą, ale tam faktycznie to nie razi czasami. To nie razi i to można jakoś przeżyć, ale rekompensują jakby właśnie te świeże smaki, te owoce morza, ryby. To jest naprawdę niezwykłe, plus oczywiście wspaniałe wino.
Aha.
Które jest białe, chłodne, doskonale gasi pragnienie i idealnie pasuje.
Ja jeszcze pamiętam, to nie żeby zaraz jeść, ale te cytryny, które są niezbierane, te ogromne cytryny, które po prostu dojrzały, spadły i sobie leżą. Granaty, które są tak dojrzałe, że pękają i puszczają sok, który skapuje taki czerwony na ziemię. I domyślam się, jak to wszystko musi pachnieć jeszcze. Bazylia, tymianek, nie wiem, co tam jeszcze jest.
Muszę powiedzieć, że właśnie jeśli chodzi o zapachy, to mieliśmy taką prawdziwą inhalację podczas wędrówki po wyspie Marettimo, która jest rezerwatem właściwie morskim w całości, więc nie ma tam ani dróg, ani przemysłu, niczego. I w większości jest porośnięta właśnie tymiankiem. I kiedy nie ma wiatru, to jest coś niesamowitego, że przechodzi się po prostu wśród takich ogromnych krzewów, bo tam wszystko jest podobne jak u nas, tylko znacznie większe. I ten tymianek też to właściwie są takie prawie spore krzaki. Więc te zapachy również. I też może trochę zapach Afryki, trochę zapach właśnie, kiedy przechodzi się przez te targi, kiedy czuje się zapachy tych gar kuchni przeróżnych, bo też jest bardzo dużo mieszkańców Magrebu, więc to też ma jakieś takie swoje wpływy. To widać, że jest to miejsce na styku Europy i Afryki.
I Etna. Najwyższy wulkan. Obiekt marzeń wielu osób, które tam dotarły bądź nie dotarły. Mickiewiczowi, zdaje się nie udało, tak? Ktoś tam gdzieś widział. Jak to jest? Pani przygoda z Etną także.
Rzeczywiście Etna nie jest taka łatwa, bo jest, wydaje się, ogromną górą, bo wznosi się na ponad 3000 metrów nad poziomem morza, ale wcale nie łatwo ją w całości zobaczyć, bo bardzo często osnuta jest dymami z własnych erupcji, bo właściwie praktycznie cały czas jest aktywna, a czasami bardzo aktywna, lub chmurami, więc tak naprawdę trzeba mieć szczęście, żeby ją w całości zobaczyć. Myślę, że dla mnie bardzo ciekawe było takie zderzenie wypraw sprzed 100-150 lat z tym, co jest dzisiaj. No i co jest zupełnie nieporównywalne. Tak? Dzisiaj to jest właściwie wycieczka na pół dnia, zorganizowana najpierw kolejką, potem takim terenowym samochodem i właściwie jesteśmy na szczycie. Natomiast kiedyś wcale nie było tak łatwo i o tym piszą nasi podróżnicy, dokładnie opisując, że trzeba było i wędrować nie tylko z jedzeniem i materacem, ale także z opałem. A jak przewodnik był niegrzeczny, to trzeba
chciał
było mu
wrócić.
Czasem, chciał wrócić, to trzeba było go zdyscyplinować kijem. Więc to jest zupełnie nieporównywalne. nawet same stroje, więc to też wynika i świadczy o wielkiej determinacji tych ludzi i wielkiej odwadze i sile, bo jak mówię, dziś nie jest to wcale jakaś taka nadzwyczajna wyprawa. Na pewno ogromne wrażenie robią takie księżycowe pola tego żużlu i ta potęga, bo Etna ma bodaj ponad 200 pobocznych kraterów, więc jest tego bardzo dużo. Kiedy ja byłam na Etnie, za pierwszym razem nie mogłam się dostać wyżej, bo było po erupcji i kolejka była uszkodzona. Natomiast za kolejnym razem, owszem, cieszyłam się, że właśnie jest Etna aktywna, ale na szczycie się okazało, że to nie jest zbyt dobrze, ponieważ nie można było dojść bliżej. Więc to było. Myślę, że Etna dla mnie niesamowita była albo z samolotu, albo z daleka. I na przykład właśnie widać to w nocy, kiedy pamiętam, że byliśmy w Taorminie, skąd był wspaniały widok na Etnę i w ciągu dnia była całkowicie zachmurzona, zadymiona, natomiast wieczorem w nocy było widać tą czerwoną lawę, jak taką wielką gąsienicę, która schodzi ze szczytu, więc to rzeczywiście robiło wrażenie. Ale myślę, że takim większym kontaktem i jednym z takich moich największych chyba przeżyć w życiu, nawet bym zaryzykowała takie stwierdzenie, było spotkanie z wulkanem Stromboli. On jest znacznie mniejszym, ale tam byliśmy prawie w kraterze. I ta bliskość, ja spodziewałam się, że będą silne wrażenia, natomiast nie sądziłam, że to będzie aż tak intensywne przeżycie.
To czuć, kiedy się czyta, że właściwie prawie dotykacie tamtej lawy.
Tak, to drżenie ziemi, zapach siarki, ten wiejący wiatr gwiżdżący i świadomość, że stoimy na czubku góry, która wychodzi po prostu z morza i my jesteśmy na szczycie tego wulkanu i właściwie wokół nie ma nic. To naprawdę robiło niezwykłe wrażenie. Wydawało mi się, że takie rzeczy można tylko oglądać w filmach przyrodniczych, a można było tego po prostu doświadczyć.
Ta ziemia, która ciągle oddycha, wydobywa te gazy, gorącą lawę i to jest tak blisko. Chciałam jeszcze o dwóch postaciach króciutko porozmawiać. Od razu je wymienię, chociaż nie mają ze sobą wielkiego związku poza Sycylią. To jest Helena Beatus i Igor Mitorej. Helena Beatus to jest Heloisa i Abelard, pani tak to nazwała, czyli osoba, która bardzo się zakochała w pewnym księdzu, tak? I jednocześnie tak. Jest autorką ciekawych, choć zdaniem niektórych dość już pretensjonalnych młodopolskich opisów.
Takie były czasy, tak się pisało wówczas, ale z pewnością nie można odebrać jej pasji i wielkiego zaangażowania. No rzeczywiście taka trochę historia może z takiego taniego romansu troszeczkę, ale podążyłyśmy z koleżanką tropem tej historii, którą wyczytałyśmy najpierw u Iwaszkiewicza, a potem w książce Kolińskiej. I tak prawdę mówiąc, nie bardzo wierzyłam, że trafimy na te groby na Powązkach, ale okazało się, że faktycznie historia zaczęła się właśnie takiej nieszczęśliwej w sumie miłości, bo właściwie nie danej do zrealizowania ze względu na sytuacje rodzinne i powołanie kapłańskie. Był to poeta, również ksiądz szandlerowski Antoni, który korespondował też z Przybyszewskim. Ale też jakoś tam w ich życiu pojawia się ta Sycylia i wspólna pasja śledzenia właśnie i architektury greckiej i epoki normańskiej. Także taka niesamowita, zakończona tragicznie, bo najpierw zmarł Antoni, ona raptem po chyba 4 latach, ale bodajże obydwoje nie mieli jeszcze chyba tam 30 lat, czy jakoś tak właśnie tak blisko, więc właściwie na progu życia można powiedzieć, więc taka ciekawa historia. I fajnie mi się czytało te jej wspomnienia, opisy, siedząc...
Ja też nie czułam żadnej pretensjonalności, ani nadmiernego, że tak powiem, egzaltowania się tym, prawda?
Także fajne było też właśnie podążanie, że gdzieś tam wspomniał Iwaszkiewicz i to był ten trop, że może warto poszukać tą Helenę Beatus. Także taka ciekawa historia. Natomiast jeśli chodzi o Mitoraja, Myśmy nie planowały, nie wiedziałyśmy nawet o tym, że wystawa jest jego dzieł na Sycylii. Powiedziała nam o tym koleżanka, która mieszka na Sycylii, więc przygotowałyśmy się jakoś, właściwie ona nas przygotowała do tej wyprawy. I to była taka niesamowita klamra tej naszej podróży, bo wówczas podążałyśmy śladami polskich artystów. No i co tu dużo mówić, byli to już artyści z przeszłości, natomiast wówczas to był jeszcze ten 2011 rok. To był tworzący artysta.
Rzeźbiarz.
I taki u nas mniej, zdecydowanie mniej znany, natomiast bardzo znany we Włoszech, na świecie. I było to wielkie przeżycie, właśnie ta ekspozycja wśród tych doryckich świątyń. I powiem szczerze, nie byłam wcześniej w Agrigento, nie widziałam tych świątyń. Widziałam je w towarzystwie tych rzeźb i kiedy byłam później, nie zrobiło to już tak dużego wrażenia. Było pusto, tak? Nie było tych mitycznych bohaterów i zawsze będę pamiętała.
Ogromne to jest.
Monumentalne rzeźby i właśnie z takimi korzeniami mitologicznymi, tak? Co też dało nam takie poczucie, że jednak jesteśmy związani z tym Śródziemnomorzem. Że to trwa. Ja muszę powiedzieć, że zmarł niedawno Mitoraj. Byłam na jego wystawie, też bardzo interesującej, ale zupełnie w innej scenerii, w Pietrasanta w Toskanii, w miasteczku, w którym mieszkał. I też byłam pod wrażeniem, jak uczczono tego artystę i zrobiono dużą wystawę w tak maleńkim miasteczku. Natomiast dosłownie 10 dni temu wróciłam z ostatniej i chyba największej w tej chwili wystawy, jaką miał plenerową, w Pompejach. Więc też tam było aż 30 rzeźb. Więc to też jakby robi wrażenie. Ale to mówię, to pierwsze spotkanie z Mitorajem w Agrigento było naprawdę bardzo, bardzo interesujące.
I ten napis Krasińskiego, Polak tu był, w tym kontekście nabiera zupełnie nowych znaczeń, prawda? Myślę i o Mitoraju, i o Krzysztofie Zanussim, o Jerzym Szturze, który przecież tam wypoczywa, ale też i pracował. I to jest jakby też ich ziemia i oni sporo swojego życia tam też oddali, jakoś współtworzą tę tkankę artystyczną także tam.
Tak, myślę, że ten nasz jakiś tam udział, może nie duży, ale jednak jest. I warto chyba wiedzieć właśnie o tym, bo myślę, że jednak podaje nam się też pewne informacje i chciałby się jakąś tam, chociażby jak powiedziałam o tej wizji anglosaskiej, taką właśnie podać, a niekoniecznie, bo my tutaj z krainy mogił, krzyży i chmur też mamy trochę inne widzenie, trochę inną wrażliwość i warto jakby patrzeć przez swój pryzmat.
W tej chwili mamy książkę wydaną przez Bernardinum. Ona jest promowana. Będzie pani o niej wiele razy jeszcze opowiadać, ale ta książka jest efektem wielu, naprawdę wielu podróży, różnorodnych, jak rozumiem, bo i prywatnych, tak, i z mężem, i organizowanych przez panią podróży kobiet, nie wiem, czy tylko kobiet. To jest, jak rozumiem, taki proces, który trwa i są też jakieś plany, więc gdybym na zakończenie mogła poprosić o takie opowiedzenie. Ja i Sycylia. Jak to było do tej pory? Ile to już lat? Ile to podróży? I jakie są w tej chwili plany na te różne wspólne przedsięwzięcia?
To jest takie fascynujące w tej Sycylii, bo wydawałoby się, że tak trochę wiem na ten temat. Natomiast cały czas jest to jakby taki, pojawia się nowy rozdział i nowe historie. Chciałabym też pojechać niebawem, myślę, że jesienią, pod kątem bardziej takim kulinarnym, bo myślę, że warto przybliżyć te kuchnie. Są oryginalne przepisy i wiele rzeczy jest tradycyjnych, prostych. Myślę, że właśnie pod tym kątem. Natomiast zaczęłam, te podróże były różne faktycznie. Pierwszy raz w sumie przypadkowo dostałam się nieco na Zawiszy Czarnym i pomyślałam, kiedy była jakby okazja i możliwość, to żeby powrócić. Generalnie myślę, że właśnie wyspy pociągają. Nie jest to też jakby jedyna wyspa, którą się interesuje. Jest jeszcze jedna, która jest bardzo daleko, Mauritius. I też odkryłam tą wyspę z innej perspektywy, nie tej hotelowej, folderowej, fakultatywnej. I okazuje się, że jest to też bardzo interesujące miejsce i tylko czasami trzeba zejść trochę z tego typowego szlaku, przyjrzeć się i jeszcze Polacy tam jeździli, więc też są bardzo interesujące wątki.
Udanych podróży i kolejnych książek życzę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
Ewa Cichocka, Sycylia, Między niebem a morzem, eseje i reportaże z podróży, wydawnictwo Bernardinum. Iwona Borawska i Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.